Podcast Polskiego Radia.
Dlaczego nowa lewica nie potrafi przejąć tych wyborców, którzy nie chcą oczywiście zagłosować na opozycję, tak, na Kaczyńskiego? To jesteś za aborcją i LGBT, tak, to jesteś lewicowy.
Tak, to jesteś lewicowy.
Tusk obiecywał związki partnerskie, z tego co pamiętam, chyba po raz pierwszy w okolicach 2010 roku.
Czyli wtedy, kiedy euro.
Zajmiemy się zaraz po wyborach. Powiedziałeś o tym zapadaniu w zimowy sen. To jest takie zdanie, które bardzo często z różnych stron można było słyszeć o Adrianie Zandbergu.
Co jest tak nie tak z kobietami na lewicy, że się jakoś nie potrafią przebić?
Kwestia sporna w jedynce.
Dzień dobry, tu Leszek Jerzewski, witam Państwa w kwestii spornej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaka przyszłość czeka lewicę, a moimi Państwa gośćmi są Dominika Siedlińska, OKO.press i Kwiatki Polskie, a także Program Polityczny.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I oraz Jakub Majmorek, Krytyka Polityczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I słuchajcie, no to dlaczego o lewicy? Lewica wydaje się, że jest taka dość stabilna, to znaczy jedna lewica ma te 7-8%, druga lewica, czyli razem ma około 3%. Marszałek Czarzasty dość widoczny, chyba zyskujący sporo medialnej uwagi na nowym stanowisku, ale z drugiej strony, chociaż jest tak dobrze, to dlaczego nie mogłoby być lepiej, bo ten taki dryf, czy nawet nie dryf, tylko taki jasny kierunek Tuska rządu w taką prawą stronę, takie trochę ściganie się z Konfederacją o taką wrażliwość prawicową, wydawałoby się, że tworzy bardzo dużo miejsca dla lewicy, która mogłaby zagospodarować część tych postulatów, które no nie są spełniane, tak, przez ten rząd. I chciałem was zapytać, może zacznę od ciebie, Dominiko, czy jakby co z tą lewicą? To znaczy, czy tutaj widzisz dla nich jakąś wielką szansę na odbicie? Czy w sumie powinni się cieszyć, że w ogóle są w Sejmie? I czy na przykład jakaś opcja jednoczenia się to jest dobry pomysł, czy niekoniecznie?
Rozumiem, że masz na myśli jednoczenie się z powrotem na tej liście lewicowej,
tak,
w takiej formie, w jakiej weszli. Wydaje mi się, że coraz dalej jest od takiego potencjalnego zjednoczenia się. I tutaj znowu będzie, to jest długa historia, tak? Ale kiedy oni się rozdzielili mniej więcej rok temu, to wtedy było słychać dużo takich głosów ze strony partii Razem, że najwyższa pora, że bardzo żałują, że to się wydarzyło tak późno, ponieważ nie załapali się na takie wzrosty, no właśnie tych ostatnich właściwie już 2 lat, można powiedzieć, ponad. Czyli nie zdyskontowali takiego bycia w opozycji do rządu Donalda Tuska, który rozczarował bardzo dużą część elektoratu takiego, no powiedzmy, liberalnego, ogólnie to ujmując. I rzeczywiście jest tak, że jak oni sobie patrzyli na to, jak sobie działała w tym czasie Konfederacja, oni później tam skomplikował im się obraz oczywiście przez ten podział z Braunem, no ale rzeczywiście było tak, że wchodzili do Sejmu z niezbyt imponującym wynikiem, to było 6% z kawałkiem, po czym nagle się odbudowali, tak, i zbudowali się na takim poziomie kilkunastuprocentowym właśnie dzięki temu, że byli w opozycji, są nadal w opozycji, więc ich wyborcy rozumieją, że nie są PiS-em, bo mają dużo zarzutów wobec tej partii, ale nie są też sklejeni z rządem Donalda Tuska, no i właśnie dzięki temu mogli sobie dyskontować to niezadowolenie. I jest to oczywiście racjonalne podejście do pewnego stopnia, tak? To, jak bardzo jest racjonalne, no to pokazały też trochę wybory prezydenckie, kiedy Adrianowi Zandbergowi udało się zdobyć dosyć dobry wynik. Wylądował zaraz za Grzegorzem Braunem jako pierwszy kandydat lewicowy, tak? Z tej listy. I na przykład wśród tych wyborców 20-paroletnich był właściwie drugi po Sławomirze Mentzenie. No tylko, jak widać, pomimo tego, że już są od roku ponad w tej opozycji, no nie ma tutaj jakichś szczególnych uzysków, ruchów i tak dalej, ponieważ no, są pewne ograniczenia takiego podejścia. Po pierwsze, pewnie by się wiele osób z partii Razem podpisało pod takim myśleniem, że ludzie jeszcze nie do końca rozumieją ten ich potencjalny elektorat, że oni nie są od Donalda Tuska, że to jest jakaś inna lewica, że oni są nadal z nim jakoś sklejeni, no ale wydaje mi się, że oni napotykają jednak na taki opór materii, że łowią mimo wszystko w tym samym elektoracie, w którym łowiła nowa lewica i łowi nowa lewica, tak? Który jest jakiś ograniczony. No on miał wtedy w tym 2019 2015 to był taki ich pik, kilkunastoprocentowy, już nie pamiętam dokładnie, 11 z kawałkiem.
12 chyba nawet,
coś takiego. Bo pamiętam, jak rozmawiałam z Adrianem Zandbergiem w kampanii prezydenckiej i wtedy było widać już taki właśnie, no taki pomysł na to, żeby wyjść poza tę bańkę taką tych wyborców lewicowych i oni wtedy opowiadali, w ogóle nie używali nazwy, my jesteśmy lewicą, my mamy program lewicowy, tylko my jesteśmy takim obozem propolskim, chcemy wielkiej Polski. To miało przemawiać też właśnie do takich osób, które nie mają jasno określonych poglądów, no ale chcą jakiejś zmiany.
Chyba nie jest elektorat liberalny, szczerze mówiąc, tylko raczej taka na Konfederację, tak?
Wiesz co, no to pytanie, jak zdefiniujemy elektorat liberalny. Ja go definiuję dosyć szeroko w takim znaczeniu, który mieści i takich wyborców, powiedzmy Koalicji Obywatelskiej, którzy mają wolnorynkowe poglądy, jednocześnie jakieś takie w miarę progresywne społecznie. To ja tak widzę elektorat liberalny, tak? Że w tym się mieszczą i właśnie tacy ludzie, którzy chcą niskich, prostych podatków i tacy, którzy może chcieliby trochę, żeby ten system jednak inaczej wyglądał, żeby był, nie wiem, no żeby było więcej redystrybucji, żeby była progresja podatkowa ostrzejsza i tak dalej, i tak dalej. Pomimo tego, że to są jakby często bardzo różne postawy, tak? No ale przyjmuję ten taki bardzo ogólny podział, czyli taki elektorat zorientowany prawicowo i zorientowany liberalnie. Cokolwiek by to nie znaczyło. Dobrze, już trochę długo mówię, rozumiem. Nie,
wrócimy, zaraz wrócimy do tych wątków, bo są ciekawe.
Może jeszcze tylko ten wątek, bo zaczęłam od tego, co powiedział wtedy Adrian Zandberg. No właśnie, on powiedział, że oni szukają takich wyborców, którzy, i to jest cytat, wcale jakoś nie mają ciepłych uczuć na myśl o świętej pamięci nowej lewicy, czy tam, użył po prostu tej nazwy, tak, że oni szukają gdzieś więcej, czegoś poza i wydaje mi się, że po tym roku już widać, że no jest trudno o to, żeby wyjść poza tę bańkę tej puli wyborców takich progresywnych, zorientowanych progresywnie bardzo.
Dominika Siednicka pisała ciekawe perspektywy partii Razem. Teraz pytanie do Jakuba Majmurka o tę perspektywę no, lewicy właściwej, tak, tej dużej lewicy sejmowej. Czy jakby w tych warunkach, jakie są politycznych, ich poparcie nie powinno być znacznie większe i czy w ogóle oni coś z tym robią, czy mają taki pomysł, czy samo to, że są w rządzie i mają perspektywę wejścia do kolejnego Sejmu, jakby im całkowicie już nie wystarcza i w zasadzie to jest pułap ich możliwości i oczekiwań.
Na pewno jak każda partia, Nowa Lewica chciałaby zwiększać poparcie, ale kiedy rozmawia się z jej liderami, no to ma się takie rzeczywiście wrażenie, że oni gdzieś uważają tą swoją obecną sytuację za relatywny sukces, za taki powiedzmy sukces na miarę naszych możliwości. Po tym, kiedy Lewica straciła władzę w wyborach w 2005 roku, spadła trwale do drugiej politycznej ligi, i przestała być jakąś taką siłą, która by się istotnie liczyła na polskiej scenie politycznej jako jeden z biegunów polaryzacji. Przestała być naturalną partią władzy, tak jak nią była w okresie 1989-2005 i dopiero w tym 2023 roku wróciła do rządów. No i dlatego pokolenia, które już jako dorośli, zaangażowani politycy w politykę ludzie bardzo boleśnie przeżyli rok 2005, a później rok 2015, kiedy Lewica w ogóle wypadła z parlamentu, no ta perspektywa tego roku 2023 i powrotu do rządów no jest już jakimś wielkim sukcesem. Nawet jeżeli to jest sukces w roli takiego no bardzo junior partnera Tuska. Co więcej, kiedy się rozmawia na przykład z Włodzimierzem Czarzastym, no to widać, że on przynajmniej w tych publicznych wypowiedziach przedstawia taką bardzo wręcz hura optymistyczną wizję sukcesu lewicy w rządzie. On ma taką narrację i to jest też taka narracja, którą powtarza Nowa Lewica, że przecież ze wszystkich mniejszych niż KO partii koalicji rządowej to Lewica najbardziej dowiozła. No, nie rozpadła się jak Polska 2050, nie spadła poniżej progów w sondażach jak
nisko zawieszona poprzeczka.
Jak PSL. przy czym no, zrealizowała jakieś swoje postulaty, które obiecywała w wyborach. Tu najczęściej wymienia się tą rentę wdowią jako jeden z tych postulatów, czy wolne wigilie. Problem w tym, że rzeczywiście jakaś taka perspektywa, no, że no, odnosimy ten sukces, bo mamy te w porywach 10% i jesteśmy w stanie tworzyć rząd, bo dowieźliśmy rentę wdową, wolne wigilie i reformę Państwowej Inspekcji Pracy, no to nie jest jakaś taka bardzo porywająca, powiedzmy, narracyjnie perspektywa. I nie wiem, z punktu widzenia na przykład młodego, progresywnego elektoratu, który będzie pierwszy czy drugi raz głosował, który chciałby jakiejś dużej lewicowej wizji, no to nie będzie jakaś taka wizja, która by młodego wyborcę, który przeżywa polityczną inicjację, jakąś bardzo porwała, dlatego wyborcy czy tej wyborczyni bardziej atrakcyjna pewnie gdzieś tam będzie opowieść partii Razem. No i teraz jakie są perspektywy lewicy przed następnymi wyborami? No lewica liczy najpewniej na to, że uda się jej, nawet jeżeli się jej nie uda porozumieć z Razem, bo taka wola na pewno jest po stronie Nowej Lewicy i ona jest dużo, dużo bardziej po stronie Nowej Lewicy niż jest po stronie Razem. Moim zdaniem, jeżeli Razem w sondażach będzie miało pewność dowiezienia wyniku dającego dotację, to wybierze pójście po pewną dotację.
Czyli 3% im wystarcza.
Tak, ryzykując nieosiągnięcie progu. Więc jeżeli ta średnia sondażowa będzie w okolicach 3,5, to myślę, że Razem na pewno samo wystartuje, zwłaszcza, że tam jak gdyby po względnym sukcesie Adriana Zandberga cały czas, no to buzuje jeszcze w głowach. Z kolei Nowa Lewica będzie się chciała porozumieć z Razem, to się pewnie nie uda, ale Nowa Lewica liczy, że dowiezie te 8-9% i że Razem z dobrym wynikiem KO i z jakąś optymalizacją list po tej stronie rządowej, to starczy na drugą kadencję. To jest ten horyzont, w którym w tej chwili ta partia przede wszystkim myśli. No i to jest scenariusz, który no, nie jest nieprawdopodobny, on jest jakoś tam możliwy. No z tym, że to jest właśnie taki scenariusz na perspektywę następnych kilku lat, nie dalej. Jest to też taki scenariusz, w którym nawet jeżeli lewica będzie realizować jakieś swoje drobne sukcesy, no to kosztem firmowania rządu, który bynajmniej nie jest lewicowy i będzie miała problem z odtwarzaniem swojego poparcia w młodszych pokoleniach, które no bardzo wyraźnie ciążą ku partii Razem. No lewica ma ten problem, że tak samo jak KO i tak samo jak PiS, jest dziś partią starszo-średniego pokolenia, może nie aż tak bardzo jak PiS, gdzie ten problem jest naprawdę dramatyczny. I no widać wyraźnie, że to młode pokolenie raczej w tej chwili ciąży ku tej wizji lewicowości oferowanej przez partię Razem, która no pewnie liczy, że nawet jeżeli teraz nie wejdzie w najbliższych wyborach do Sejmu, to z dotacją i przy pokorzystnych wiatrach będzie w stanie w następnym rozdaniu jakoś bardzo mocno się osadzić w pejzażu politycznym.
Chciałem z wami teraz chwilę porozmawiać o tym, kto na tę lewicę rzeczywiście głosuje, tak? Kuba, ty powiedziałeś, Kuba Majmurek, o tym, że to jest trochę taka zamierająca formacja, jeśli chodzi o elektorat. Mówimy o tej nowej lewicy. Z kolei Razem przyciąga pewnie takich najbardziej świadomych wielkomiejskich wyborców, no ale rozumiem, że Zandberg powalczył trochę o takich wyborców YouTube'owych, takich młodych, którzy może się zachłysnęli wielkimi inwestycjami, a akurat nie mają takich ultrakonserwatywnych poglądów obyczajowych. I zastanawia mnie to, że partia o takiej tradycji, no, że jest bardzo dużo osób, które kiedyś na to, nie, SLD powiedzmy głosowało, jakiś no, niewielki, rozumiem, że wielu z tych ludzi po prostu nie żyje, ale jednak bardzo wielu z tych wyborców, nie wiem, prezydenta Kwaśniewskiego, tak, który w ogóle zbiera cały czas wspaniałe oceny i pewnie gdyby mógł kandydować, to podejrzewam, żeby w cuglach pokonał Karola Nawrockiego, to jakby nie ma tej pamięci, nie ma tej ciągłości i ci ludzie jakby nie traktują lewicy jako realnej opcji wyborczej. I Dominiko, pytanie do ciebie, czy to jest tak, że ta lewica się trochę zamknęła w takiej, że ta lewicowość jest bardzo silnie nacechowana i jakby bardzo ciężko jest od tego odejść i tam w zasadzie to by się wiązało z jakimś ryzykiem być może, no był przecież lead, prawda, który się nie udał te tam, nie wiem, dekadę czy więcej temu. Czy jakby to jest poczucie, jakby to była taka partia, może nie klasowa jak PSL, ale partia, która ma świadomość, że ona z tej sceny schodzi, tylko chce to swoje schodzenie jeszcze przedłużyć, no i Czarzasty był tym pomostem, który sprawił, że oni wrócili na chwilę do tej polityki. Czy to jest, nie wiem, a tyle się mówiło o młodych kobietach, protesty kobiet, czarny protest, że młode Polki są lewicowe. no, jeśli są tak bardzo lewicowe, jak pokazują sondaże i w deklaracjach także wielu Polaków mimo wszystko deklaruje i Polek lewicowość, to się jakby nie przekłada na ich wybory polityczne. Czemu tak jest?
Dlatego, że ludzie się nie przywiązują do tych łatek. Jeżeli sami siebie określają jako lewicowych, to nie znaczy, że będą z automatu głosować na partię, która ma lewicę w nazwie. Jak sobie zobaczymy w różnych badaniach właśnie, jak się prosi o autodefinicję, no to wiadomo, że tych wyborców, którzy sami siebie określają jako lewicowi, wcale nie ma tak mało. Nie ma ich tylu, co wyborców prawicowych. Wiadomo, że takich centrowych też jest sporo. Ale oni w dużej mierze głosują na Koalicję Obywatelską. Po prostu, jak sobie zajrzymy w jakieś, nie będę teraz tak z głowy podawać, ale to są naprawdę dosyć wysokie odsetki.
W tych badaniach CBOS-u na przykład było tak, że tam około połowy wyborców KO się autoidentyfikuje jako osoby o poglądach lewicowych.
Tak,
więc...
i to jest klasyk, tak? Bo ludzie po prostu inaczej trochę definiują. Lewicowość definiują nie jako właśnie takie rozmiłowanie w tym, żeby społeczeństwo było bardzo równe, żeby wzmocnić inspekcję pracy, żeby odśmieciowić rynek pracy, nie wiem, no czy właśnie wprowadzić jakieś nowe progi podatkowe i tak dalej, i tak dalej. No po prostu inaczej to
jesteś
widzą.
Jesteś za aborcją i LGBT,
tak,
to jesteś lewicowy.
Tak, to jesteś lewicowy. Przy czym ja mam wrażenie, że też ta druga kadencja PiS bardzo zamieszała w takich autoidentyfikacjach. To będzie taka dosyć zabawna anegdotka. Pamiętam jak, to chyba był jakiś 2019 rok, jak chodziłam w Paradzie Równości i rozmawiałam z ludźmi, wtedy robiłam takiego streama dla OKO.press i pamiętam, że zaczepiałam zwłaszcza takie osoby, które nie były takim stereotypowym może gościem parady, tak? Czyli takie osoby w wieku, nie wiem, 50-60 lat, ubrane konserwatywnie, bez żadnych jakichś tam kolorowych flag i usłyszałam, że jesteśmy tu, bo Kaczyński tego nie lubi, tak? Więc mam wrażenie, że duża część tych wyborców takich liberalnych zaczęła się utożsamiać z tą plakietką jestem lewicowy, dlatego, że prawica po prostu wszystkich nazywa lewakami. Trochę w ten sposób to działa. No i druga rzecz, ta, o której już powiedzieliśmy, czyli ta identyfikacja przez te poglądy społeczne. Znaczy takie na sprawy, no nie wiem, niektórzy nazywają tożsamościowe, tak? I wydaje mi się, że to o to chodzi w tym. I w tym badaniu Sadury i Sierakowskiego, czy w tej książce właściwie już później o społeczeństwie populistów, oni tam wyszczególniali wtedy różne takie segmenty elektoratów i oni tam wtedy wyliczyli, że taki elektorat, czyli taki, który jest z jednej strony progresywny bardzo społecznie, a z drugiej strony chce takiego państwa skandynawskiego z taką świadomością, że to trzeba trochę przebudować na przykład system podatkowy, że to jest bardzo, oni to wyliczyli na 7 albo 8% chyba mniej więcej.
To więc... w tych badaniach Maureen Common, które robi w Polsce, które też podzieliło polskie społeczeństwo na kilka segmentów, to oni mają tam ten segment progresywnych zapaleńców i tam to jest wyceniane tak właśnie na około 5% i to jest właśnie taki, no powiedzmy, właśnie elektorat gdzieś tam taki idealny, który by się wpisywał w poglądy, czy to Razem, czy Nowej Lewicy, więc taki elektorat, który no faktycznie byłby jednocześnie prosocjalny, równościowy w sensie ekonomicznym i progresywny obyczajowo, no jest w Polsce bardzo niewielki, więc lewica musi albo sięgać po elektorat, który jest trochę bardziej indywidualistyczny, który jest trochę mniej wspólnotowy, albo po elektorat, który jest trochę bardziej konserwatywny, żeby jakoś tutaj budować poparcie, no albo edukować po prostu elektorat, pokazywać ludziom, że solidarystyczne postawy są lepsze niż na przykład indywidualistyczne, więc to są te trzy taktyki, przy czym ta ostatnia no, jest taką taktyką najbardziej nastawioną na długi termin, bo nie da się przekształcić, nie wiem, osób, które są indywidualistami, ale też mają bardzo progresywne poglądy obyczajowo. Kogoś, kto idzie w Paradzie Równości, ale jednocześnie jest przekonany, że Mentzen zna się świetnie na gospodarce, no żeby z kogoś takiego zrobić wyborcę, który się zgadza ekonomicznie z Zandbergiem, no to nie jest niemożliwe, ale to niekoniecznie da się zrobić w perspektywie jednej kampanii wyborczej.
Wydaje mi się, że to, co może być taką ciekawą strategią dla lewicy, to bardziej takie podejście, które nie będzie się opierało na promowaniu siebie poprzez właśnie te plakietki, słuchaj, słuchajcie, my tu przebudujemy cały system, tylko skupianie się na konkretnych jakichś kwestiach. I myślę, że na przykład mieszkaniówka jest taką rzeczą, tak? Nie musisz opowiadać o tym, że my tu budujemy bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, jesteśmy lewicowi, a lewicowy to znaczy dbający o mieszkalnictwo, tak? Tylko jest coś, co bardzo rezonuje w społeczeństwie, bo problem mieszkaniowy dotyczy wielu osób w różnym stopniu, czy to jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, czy kwestie kredytów i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest taka strategia. No, sam fakt, że z tą mieszkaniówką udało się skleić, mówiąc nieładnie, tak, ale że udało się taki wizerunek osoby, która się zajmuje kwestiami mieszkaniowymi, na tym się zbudowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nie mówię, że to ma jakiś efekt sondażowy dla Polski 2050, ale medialnie to jest osoba, która jest kojarzona z tym tematem bardzo
dużo
mocno.
Dużo o tym mówi.
Dużo o tym mówi, a jest to przecież tak naprawdę kwestia mieszkaniowa leży w gestii Nowej Lewicy, tak? I Tomasza Lewandowskiego, który jest tym wiceministrem do spraw mieszkalnictwa. I chodzi mi, do czego zmierzam? Do tego, że są takie tematy, na których Lewica mogłaby się budować. I oni to wiedzą, bo jakby dużo w to inwestują, stąd te wszystkie awantury z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, to kto się tym mieszkalnictwem tak naprawdę zajmuje. Wróciłabym do jednej kwestii, którą poruszył Jakub, czyli tego, jaka jest strategia partii Razem. Wydaje mi się, że często umyka nam, że jednak politycy partii Razem kierują się trochę inną logiką polityczną niż reszta sceny.
To brzmi bardzo
chodzi mi o to.
Delikatnie.
Delikatnie, tak. Wróciłabym po prostu do tego, o czym powiedziałeś, że dla partii Razem taki scenariusz, w którym oni przeskakują ten próg, który ich upoważnia do pobierania dotacji, że to jest już coś, taki wróbel w garści, na który oni by się zdecydowali i takie są fakty. Ja rozmawiałam już chyba z półtora roku temu, pamiętam taką jedną rozmowę z jedną osobą, która już nie jest w tej partii, no ale myślę, że to jest dla jakiejś tam części dosyć reprezentatywna postawa, że oni nadal jakoś głęboko wierzą, że sprawczość można realizować w polityce w różny sposób i że taka robota oddolna, nawet jak wypadniemy z tego parlamentu, to my tu będziemy jeździć tu, tam, załatwiać, medialnie działać, walczyć o sprawę i tak dalej. I wydaje mi się, że tak, że po prostu ich nie przeraża, to, że dla nich bycie w Sejmie albo nie bycie w Sejmie to nie jest wcale być albo nie być. I nie wiem, czy nadal tak to wygląda, ale wydaje mi się, że tak, że to nie jest partia, która będzie za wszelką cenę zastanawiała się przed kilka miesięcy przed wyborami, to jak zrobić, w jaki układ wejść, żeby na pewno wejść do Sejmu.
Może partia Razem powinna zainwestować kampanię 1,5% podatku i założyć fundację, bo szczerze mówiąc, po co zawracać ludziom głowę, że można na nich zagłosować, skoro i tak chodzi o te 3%, które da dotacje. Muszę powiedzieć, że to jest takie niezbyt polityczne myślenie. Nawet nie mówię, że już walka o władzę, ale walka o to, żeby te postulaty jakoś były realizowane.
No, tutaj jakby czasami się pojawiało wobec partii Razem takie złośliwe określenie, że to jest think tank udający partię polityczną. No i tutaj oficjalnie partia Razem mówi coś takiego, że my walczymy o to, żeby w przyszłym Sejmie nie było możliwe stworzenie bez nas większości, bo wtedy będziemy mogli dyktować warunki prowadzenia polityki. No i to jak gdyby okej, no to jest jakiś
ale
taki
to nie
polityczny...
jest prawda. Powinni w takim razie wejść na jednak jedną listę z Lewicą, prowadzić tych 10 posłów i wtedy mogą szantażować Tuska czy kandydata premiera, nie damy wam naszych głosów.
Tych 10 posłów to musi być tych 10 posłów, którzy decydują o tym, czy większość.
Ale to jest duża szansa, że tak by było akurat.
Czy nie. Teraz się to nie udało w tym Sejmie, jak oni twierdzą, to był jeden z powodów, dla których nie weszli do rządu. Z tym, że no też wydaje mi się, że nawet gdyby doszło do takiej hipotetycznej sytuacji, że Razem ma tych 10 posłów, od których zależy większość sejmowa, to jest bardzo możliwe, że w negocjacjach działacze Razem trochę no przekalkulują i będą przeceniali to, jak wiele można żądać, negocjując z takiej pozycji i tak by nie zdenerwować partnera i by nie powiedzieć no to powodzenia. No bo tutaj też to nie jest tak, że jak się ma tych 10 posłów, czy nawet 20, od których zależy większość, to można od A do Z meblować politykę rządu i nie trzeba iść na pewne kompromisy, a to jest coś, z czym Razem no bez wątpienia ma problem i co jest też jak gdyby w takiej percepcji Razem. razem kiedyś nawet rozmawia z ludźmi, którzy mają lewicowe poglądy, to oni mówią, że oni by na nich chętnie zagłosowali, tylko no, że jest ten problem, że oni się z nikim nie potrafią dogadać.
Znaczy jak się ma 5% mandatów w koalicji rządzącej, to pewnie można żądać adekwatnego albo odrobinę większego wpływu na to, jak wygląda ta linia rządzenia.
No tutaj wzorem dla nich jest Solidarna Polska, no, która mając...
Która startowała z list PiS-u. Jak...
No tak, ale stanowili, powinni w takim razie zapisać się do Koalicji Obywatelskiej i wiemy, gdzie dzisiaj jest Ziobro, to akurat jeszcze z Budapeszcza.
Nie sądzę, by ich ktoś przyjął. No, no, ale...
Tak, chyba też nie ma takich ambicji póki co i raczej się ich nie spodziewamy. Wiecie, to, co mnie intryguje w tej rozmowie, to to, że poświęcamy dość dużo uwagi partii, która pewnie za chwilę nie znajdzie się w Sejmie i nie ma żadnego wpływu, szczerze mówiąc, ani na linię rządową, ani opozycyjną, ale rozumiem też, że partia Razem ma to do siebie, że jest widoczna. Natomiast to, co mnie interesuje tak naprawdę, to w tej rozmowie, to wasza perspektywa na to, czy... bo w sumie nie odnieśli się do tego, co powiedziałem na wstępie, do takiego mocno prawicowego skrętu Koalicji Obywatelskiej, który powiedzmy sobie szczerze, no przynosi im, nie wiem, czy sukces, no ale w każdym razie poparcie na poziomie tych 30% plus. W zasadzie można powiedzieć, że poparcie dla rządu zrównuje się z poparciem dla Koalicji Obywatelskiej, bo poparcie dla rządu jest poniżej 40% w większości badań. Zdaje się, że duża część wyborców partii koalicyjnych rządu nie ocenia dobrze, tak, tym lewicy, chociaż lewicy chyba jeszcze relatywnie nie najgorzej. Natomiast to, co mnie intryguje, to to, że wydaje mi się, że jednak jest spora część takich wyborców, dla których te sprawy tożsamościowe, światopoglądowe, czy jakie tam nazwiemy, praw człowieka są dość istotne, także dlatego, że one były bardzo istotne w budowaniu, co nie było regułą, tak, ale w budowaniu tego języka właśnie antypisowskiego, ty, Dominiko, nawiązałeś do Paradu Równości, że tam pojawiły się osoby, które wcześniej nie chodziły. No czarne protesty, czarne marsze były jeszcze bardziej spektakularne, jeśli chodzi o przyciąganie uwagi osób, które wcześniej o prawo do aborcji nie walczyły. I to się trochę wydaje tak, jakby to nie pozostawiło śladu, bo to nie jest w całości wyborca lewicowy, tak? Ci ludzie z tych marszy. I jednocześnie jakby koalicja nawet w symboliczny sposób stara, w zasadzie niby coś mówi, że zrobi, to znaczy, że może związki partnerskie w formie tam przysposobienia i tak dalej. Wiem, że jest Nawrocki, ale tak naprawdę te porażki, które były związane z tym, że nie dało się przepchnąć przez koalicję rządzącą tych postulatów, moim zdaniem idą na konto Tuska i w zasadzie już chyba nikt nie udaje, że ktokolwiek o tych wyborców zabiega. To jest takie myślenie, oni i tak na nas zagłosują, bo oni najbardziej się boją PiSu, Brauna, Polexitu, Konfederacji, niepotrzebne skreślić. I teraz pytanie do was i Dominiko, do ciebie w pierwszej kolejności. Jak to jest, że tego rozczarowania no jednak Tuskiem i koalicją część tych wyborców może nawet nie pójdzie zagłosować? Dlaczego to nie idzie na konto lewicy, która akurat w tych sprawach jest jednoznaczna, niektórzy mówią nawet za bardzo jednoznaczna. Dlaczego nowa lewica nie potrafi przejąć tych wyborców, którzy nie chcą oczywiście zagłosować na opozycję, tak, na Kaczyńskiego, ale nie głosują na partię Razem i pewnie nie zagłosują, tak jakby powiedział normalców o progresywnych poglądach. Dlaczego oni nie głosują na nową lewicę?
To najpierw anegdotka, bo kiedy mówiłeś o tym, że no właśnie, że ten rząd nie realizuje takich obietnic, które były zupełnie oczywiste w kampanii, tak jak te związki partnerskie, no wiesz, 3 z 4 partii koalicyjnych na twardo mówiły, że to wprowadzą, po czym jednej partii udało się to, no, właściwie wywalić to do góry nogami. Jest taki obrazek Janka Kozy, jak tam dwóch facetów okłada nogami jednego i pytają się, czy to go nie boli? Nie, nie boli, to nasz najtwardszy elektorat. I wydaje mi się, że takie jest trochę założenie właśnie Donalda Tuska. Wiadomo, że kalkulacja jest taka, że o rany przyszła fala jakiejś takiej, no taka prawicowa fala, trzeba to ustać, trzeba w pewnych aspektach
trzeba
upodobnić
na niej popłynąć,
się, trzeba,
ustać,
na niej, trzeba, na niej, trzeba na niej popłynąć, tak, czyli w kwestii migracji dociskamy śrubę i narracyjnie i też jakby w obszarze faktów, tak, i tego jak konstruujemy naszą politykę migracyjną czy politykę na granicy. No, a z drugiej strony widzimy, co się dzieje, bo to nie jest jedyny przypadek, tak, tej ustawy, że ze związków partnerskich okazało się, że dostajemy jakiś dziwny kadłubek ustawy o statusie osoby najbliższej, ale chociażby to, co się dzieje z edukacją zdrowotną, to jest kolejny taki przykład takiego wycofywania się i takiego próby niezrażania do siebie,
nie wiem, konserwatywnego. To są samobóje, to żeby w ogóle nic nie robić, no, niż takie
wiesz,
po prostu półśrodki.
To jest jeden z tych argumentów, który mówi o tym, dlaczego się nie udało Rafałowi Trzaskowskiemu, oprócz tego, że tam był problem ogólnie niezadowolenia z rządu, no ale też to, że właśnie udawanie jakiegoś takiego ni pies, ni wydra, tak, że wcale nie jesteśmy progresywni, trochę jesteśmy, mrugamy okiem, ale się nie przyznajemy, wiecie jak jest. I trochę jest tak, że możemy sobie spojrzeć na te partie koalicyjne tego rządu i pomyśleć sobie w drugą stronę, no bo cały czas patrzymy na to i mówimy o rany, no jak nie idzie, to nie idzie. Nowa Lewica ma tam 6-7% w porywach do 8 w tych sondażach. Razem do tego ma tam 3-4, no ale zasadniczo to jest to samo, co widzieliśmy od tam 6 lat w tych sondażach, tak? To jest ta pula, którą oni się podzielili i fakt, że to jest jedyna partia koalicyjna, która ustała rządzenie z Donaldem Tuskiem, no bo co się stało z Polską 2050, co się stało z poparciem PSL-u, to się posypało zupełnie, tak?
Ale to są partie jakoś dużo bardziej, bym powiedział, no, centroprawicowe i zbliżone profilem do tego, co,
ja wiem,
Tuski.
Ja wiem, ale to tylko...
W ogóle bez tradycji, wiesz, jeśli chodzi o
To tylko pokazuje, że w jakiś sposób to jest w stanie przetrwać ta nowa lewica.
Mała stabilizacja.
I teraz oczywiście, tak jak Kuba zaczął wymieniać te rzeczy, którymi nowa lewica się chwali, że to udało się dostać, no to jest tak, że dostają co chwila z drugiej strony kopy na twarz, bo na każdy argument, a my rentę wdowią wprowadziliśmy, to wychodzi czterech polityków, polityczek razem i mówi, a, ale przecież to jest tam drobny ułamek tego, co naobiecywaliście. I jakby każda taka zdobycz jest od razu skontrowana z pozycji lewicowej tych ludzi, którzy tam już tak nie machają tym, że są lewicowi, ale są. Więc to jest duża zagadka, tak? Jak tak naprawdę wyważyć tę ocenę? Czy oni mają z czego być zadowoleni? Czy to jest sygnał alarmowy dla nich? No i tak.
No, do tego pytania, czemu jak gdyby to poparcie nie przepływa do nowej lewicy? Myślę, że tu jest jak gdyby kilka może być przyczyn. Po pierwsze, faktycznie to, że Platforma ma jednak dosyć wierny elektorat. Ten elektorat, który już gdzieś tam miał przepłynąć, przepłynął wcześniej, to jest ten elektorat, który teraz ma lewica. No, druga kwestia jest taka, że jak ktoś jest rozczarowany ogólnie zbyt konserwatywną linią rządu, no to ma jednak też tą alternatywę w postaci Razem, która jest bardziej wyrazista i nawet jeżeli ostatecznie przy wyborach zagłosuje raczej na nową lewicę, no to na razie może w sondażach deklarować Razem jako też taki trochę żółtą kartkę dla rządu i wyraz takiego niezadowolenia z tego, jak, że to wszystko poszło za bardzo trochę w prawo. Myślę, że też bardzo wiele wyborców też racjonalizuje sobie te działania Tuska na takiej zasadzie, no przecież Tusk tak nie myśli, że przecież tutaj po prostu jest ten PiS zły, że trzeba przeczekać, że cierpliwości, no oczywiście na tej cierpliwości by można tutaj, jak gdyby to hasło cierpliwości by można powtarzać już od 15 lat, bo Tusk obiecywał związki partnerskie z tego, co pamiętam, chyba po raz pierwszy w okolicach 2010
czyli wtedy, kiedy euro.
Zajmiemy się zaraz po wyborach.
Tak, więc już po prostu głosować będą w następnych wyborach, no może osoby nieurodzone po tym, gdy Tusk po raz pierwszy złożył te obietnice, ale niewiele wcześniej. Więc to jest też kolejna kwestia, czy właśnie jakby zdolność tego elektoratu do samoracjonalizacji. W przypadku części elektoratu to mogą być też na przykład, nie wiem, problemy wizerunkowe z tym, że po prostu nowa lewica trochę miała problem z jakimiś takimi charyzmatycznymi liderami, którzy byliby w stanie przyciągnąć...
Jak to Biedroń? Charyzmatyczny?
No, ta charyzma była bardzo, powiedzmy, krótkoterminowa. Przyciągnąć nowych wyborców. Zobaczymy, jak to będzie tutaj z Czarzastym i czy będzie jakiś efekt sondażowy, bo faktycznie on się teraz buduje dosyć sprawnie na z jednej strony konflikcie z Nawrockim, z drugiej strony na konflikcie z ambasadorem Rose'em i korespondencyjnie z Trumpem. Czy to przyciągnie jakichś nowych wyborców, czy tylko się skończy na takich deklaracjach, że wyborcy KO no nie zmienią preferencji, ale z uznaniem powiedzą, no dobrze mu Czarzasty powiedział. No to zobaczymy, ale to jest na pewno coś, co jakoś takiej osobistej popularności Czarzastego nie szkodzi, więc to mogą być te przyczyny, dlaczego ten elektorat nie przepływa. No, zobaczymy jeszcze do wyborów. Na pewno przesuwanie się dalsze Platformy na prawo. I gdyby był też grany taki scenariusz, który nie jest wykluczony, że po to, by ratować ten PSL spadający na próg, Donald Tusk wcieli koncepcję EPP+, czyli takiej właśnie listy Europejskiej Partii Ludowej w tych wyborach, czyli właśnie idziemy w takiej szerokiej koalicji, gdzie no właśnie nie z list KO, ale na zasadzie właśnie jakiejś koalicyjnej.
Takie CDU-CSU, tak? Tak, że mamy taką partię ludową i miejską.
Tak, żeby PSL to mogło, powiedzmy, z godnością w tą koalicję wejść. I robimy taką wielką koalicję EPP+, na wybory. Przesuwamy się trochę w prawo, a to zostawia trochę miejsca lewicy i wtedy lewica może wzrosnąć. No zobaczymy. Do wyborów jest jeszcze trochę czasu i na pewno jeśli nowa lewica chce rosnąć, to musi trochę połowić też wśród tych bardziej bardziej progresywnych wyborców Koalicji Obywatelskiej, czy wśród rozczarowanych wyborców, którzy odpadli od Polski 2050, bo tam też było trochę progresywnego elektoratu, po który teoretycznie nowa lewica mogłaby sięgnąć.
Przy czym cały czas musimy pamiętać o tym, że to zostawianie przestrzeni dla nowej lewicy przez skręcającą w prawo Koalicję Obywatelską, no to jest taki miecz obosieczny, no bo z jednej strony zostawiają tę przestrzeń do tego, żeby można było się odróżnić, spolaryzować, pokazać, że my jesteśmy tutaj z innym programem, no ale nikt nie ma wątpliwości, kto ostatecznie ma to ostatnie słowo w tym, co robi rząd, tak? Więc wychodzi nowa lewica i pokazuje, no już teraz niepoprawnie politycznie jest mówić podatek katastralny, no to mówią, nie pamiętam jaki to jest podatek tam antyspekulacyjny, tak?
Mieszkaniowy. No chyba razem.
Więc różne takie składają propozycje, które no mają pokazać, że to jest jednak taki nasz lewicowy program, po czym wychodzi Andrzej Domański i mówi nie. No tego nie będzie. I to jest tak, że z jednej strony mają tę przestrzeń, wchodzą w nią, po czym okazuje się, że możesz tylko do pewnego stopnia sobie
też
po tutaj prostu
było
tutaj
to,
pochodzić.
Też to było jednym z powodów, i to jest jednym z powodów krytyki Razem pod adresem Nowej Lewicy. I gdyby Razem zarzuca Nowej Lewicy, że oni przyjmują taki model koalicyjności na kolanach. No bo rzeczywiście, kiedy się rozmawia z politykami Nowej Lewicy, no to oni bardzo często deklarują, że oni są patriotami tej koalicji rządowej, że ta sama koalicja jest jakimś dobrem dla Polski, o które trzeba dbać, którego nie można lekkomyślnie zrywać, że oni tutaj w tej koalicji będą trwali. No a zdaniem Razem to jest błąd. Tutaj od początku po prostu w negocjacjach z Tuskiem trzeba było walić pięścią w stół i stosować regularnie szantaż zerwania z koalicji jako podstawową metodę negocjacji. No i o ile rzeczywiście to podejście Razem, takiego ziobryzmu do sześcianu podniesionego nie wydaje mi się jakoś szczególnie konstruktywne i też nie sądzę, żeby Nowa Lewica je stosując na nim szczególnie daleko zajechała, mając takie karty, jakie ma, ale z drugiej strony też właśnie rzeczywiście to deklarowanie się jako ten taki najbardziej lojalny sojusznik, no też nie zawsze działa.
To tutaj jakby są dwie strony, tak? Bo pamiętam też takie badania, chyba my to w Oku z Ipsosem badaliśmy, że dla tej puli wyborców, no tej koalicji całej demokratycznej, liberalnej i tak dalej, bardzo ważnym, taką ważną wartością było to, żeby jednak oni się tak nie żarli między sobą. I wydaje mi się, że jedną z tych rzeczy, która jakoś ciągnie w dół Polskę 2050, czy to, co z tej partii zostało, to też to, że właśnie jest jakieś takie wrażenie, że to jest jakaś siła, która za bardzo buja tą łajbą, tak? Że wychodzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i mówi, nie będzie spełnione to, to my może, a może w ogóle będziemy poza tą koalicją. Ona w którymś momencie zaczęła się z tego wycofywać, bo widziała chyba, że to troszeczkę jej szkodzi medialnie. To jest moja intuicja, tak? Że za tym, za taką postawą może stać właśnie takie przeświadczenie o tym, że jednak nie wolno trochę przeszarżować w takim bujaniu tym wszystkim. No a druga rzecz, to jest też to, że jak się posłucha czasem tych polityków Polski 2050, już nie pamiętam dokładnie od kogo to usłyszałam, w każdym razie od jednego z tych polityków, którzy tam przeszli do tego obozu Pauliny Henik-Kloski, ale oni naprawdę, my trochę słuchamy właśnie o tym takim niezadowoleniu nowej lewicy i tej postawy takiej ugodowej przez ten taki pryzmat właśnie narracji partii Razem, że a tam się chwalicie, ale tak naprawdę to tam mało co z tego, co planowaliście, udało wam się ugrać. No, oni mają taką perspektywę, no proszę bardzo, my tu się szarpaliśmy, wychodził Szymon Hołownia, pokazywał Tuska koło Kaczyńskiego w kampanii, potem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz też taką miała właśnie taką buńczuczną trochę postawę w stosunku do rządu, a tymczasem tej nowej lewicy, to im się udaje ugrywać po kolei. Można sobie narzekać, że w nie do końca jakby dostatecznym stopniu to realizują, ale po kolei ileś tam rzeczy udało im się dowieść. Więc oni mają taką perspektywę, tak? Patrzą, no może z podziwem to za dużo powiedziane, ale z taką zazdrością, że coś jednak udało im się zbudować w tej trudnej, bardzo trudnej sytuacji.
Słuchajcie, wydaje mi się, że nikt nie zrobił tyle dla promocji realizmu magicznego w Polsce od czasów, jak Gra w klasę Cortazara wyszła po polsku, co pan marszałek Czarzasty. Mówię to nie tyle z przekąsem, co z sympatią, bo widzę, że bardzo promuje tutaj literaturę, którą zresztą lubi i wydaje w swoim wydawnictwie. Ale mówiąc poważnie, no jest to postać jednak, bez której trudno jest rozmawiać o sytuacji lewicy, także dlatego, że chyba wbrew oczekiwaniom wszystkich doprowadził do tego, że ta lewica wróciła do wielkiej polityki. No ale z drugiej strony dla wielu osób, które nie tylko pamiętają aferę Rywina, ale no kojarzą jakoś jego działalność z czasów jeszcze słusznie innego ustroju, jest nie tylko takim mesjaszem, mojżeszem lewicy, no ale też chyba jej takim naturalnym ograniczeniem. No powiedzieliście tutaj, ty Jakubie mówiłeś o tym przywództwie, że ono no, nie jest pewnie aż tak przekonujące, jak mogłoby być z perspektywy takiego wyborcy centrowo-liberalnego. I chciałem was zapytać i może od ciebie, Kubo, zacząć. Jakbyś, nie wiem, czy ocenił, ale jakby, czy to jest tak, że no Czarzasty po prostu no jest maherem tych ustawek politycznych i w tym jest świetny, no ale nie można oczekiwać, że przeskoczy sam siebie i nagle stanie do tej samej ligi co Tusk czy Kaczyński, tak? Znaczy, to nigdy nie będzie tego typu postać. I czy jest w ogóle rozwiązanie tego dylematu, no bo bez Czarzastego jest w ogóle ryzyko, że cała ta układanka się posypie, a tam specjalnie nie widać chyba postaci, które byłoby go w stanie zastąpić albo grać z nim w taką grę, że on na zapleczu coś ustawia, a inni są liderami tego projektu.
Mieliśmy niedawno wybory w Nowej Lewicy, no i przypomnijmy, jak one wyglądały. Zgłosiły się tam równe osoby, które chciały właśnie tutaj jak gdyby walczyć z przewodniczącym Czarzastym o przyszłość partii, proponować nowe otwarcie, zmianę pokoleniową, tej właśnie Agnieszka Dziemian Bonk, w Toma Wtrela się zjawił, Krzysztof Gawkowski. I skończyło się tak, że wszyscy wyszli na konferencji prasowej jednej, powiedzieli, że popierają Włodzimierza Czarzastego, a Włodzimierz Czarzasty powiedział, że teraz zostają wiceprezesami partii, no i tutaj w tej roli będą spełniać się w tej roli. No i tutaj jak gdyby na tym się skończyła dyskusja o zmianie pokoleniowej i przyszłości w Nowej Lewicy. No i to na pewno dowodzi tego, że Czarzasty jest bardzo sprawny w zarządzaniu w partią, w jakichś rozgrywkach wewnętrznych, w układaniu list. I to jest jak gdyby też taka wartość, którą się często nie dostrzega, kiedy się obserwuje, czy nawet komentuje politykę z zewnątrz, która jest szalenie istotna. I myślę, że tutaj też Szymon Hołownia i no, mógłby się od Czarzastego wiele nauczyć, biorąc pod uwagę, w jakim miejscu jest teraz jego partia i w jakim stanie ją, do jakiego stanu ją doprowadził po dwóch latach, zajmując się gwiazdorzeniem jako marszałek Sejmu, a nie zarządzaniem partią. No ale tak, no Czarzasty ma też swoje ograniczenia. Na pewno jego wielkim, wielkim sukcesem jest to, że w 2019 roku on był w stanie zebrać tą całą lewicę, trzy jej nurty w postaci Wiosny, w postaci dawnego jeszcze wtedy SLD i w postaci partii Razem. Nurty, które się wcześniej przecież zupełnie nie często wręcz nienawidziły. Jeszcze tam Gawkowski odchodził z SLD, no wręcz rzucając papierami i przechodząc do Wiosny. Biedroń budował Wiosnę jako taką właśnie alternatywę dla SLD, które miało już być tą partią schodzącą ze sceny politycznej. Kiedy w 2015 roku Zjednoczona Lewica, formacja zbudowana wtedy wokół SLD, koalicja na wybory w 2015 roku nie przekroczyła progu, to w sztabie Razem wybuchł po prostu jakiś taki okrzyk entuzjazmu, jakby to oni wygrali te wybory. No i to, że Czarzastemu się to udało wszystko złożyć, udało się zrobić bardzo dobrą kampanię z tą opowieścią o trzech pokoleniach lewicy, które mieli reprezentować odpowiednio Czarzasty, Biedroń i Zandberg, i wrócić do Sejmu po tym, kiedy lewica z tego Sejmu wyparła, no to jest jego bez wątpienia wielki sukces. No problem jest taki, że widać też trochę tak, że nowa lewica w tej obecnej formule, i to myślę, że to nawet nie jest kwestia Czarzastego, bo każdy inny by sobie radził z tym równie ciężko jak Czarzasty, ma pewien sufit poparcia, no i ona nie jest jakoś w stanie przeskoczyć z tej pozycji partii średniej z jakimś takim sufitem poparcia na poziomie niskich kilkunastu procent, i tutaj myślę, że kto by na czele tego ciała nie stanął, to dzisiaj bardzo trudno mu będzie z tej roli wyjść.
Dominiko, na czym polega ta magia Czarzastego? I czy jest w ogóle dla niej jakaś alternatywa w lewicy?
No, wydaje mi się, że chyba Kuba to dosyć dobrze podsumował, tak? Na pewno jest to osoba, której udało się pozbierać do kupy kilka formacji, co było, no, mało komu się wydawało na początku 2019 roku, że do czegoś takiego dojdzie, tak? Jeżeli partia Razem była zbudowana cała na tym, że to ma być alternatywa wobec SLD, wobec SLD, które jest fejkiem, nie jest w ogóle lewicą, że to są neoliberałowie poprzebierani, postkomuniści poprzebierani za lewicę, a jednocześnie no, to jest jakiś naprawdę niesamowity zmysł negocjacyjny, że to się udało. Drugi raz to się udało jeszcze w tym 2023, że poszli razem i też no, Czarzasty był taką osobą, bo tam buksowało się od początku, tak? Wtedy, kiedy razem nie weszło do rządu i od początku oni już stanowili taką wewnętrzną lewicę i był takim rozjemcą trochę, bo tam były konflikty wewnętrzne, bo ta krytyka taka wzajemna z jednej strony polityków razem przez polityków Nowej Lewicy i w drugą stronę, to cały czas istniało, tak? I zostało przecięte no już w momencie, w którym było takim no, nabrzmiałym trochę wrzodem, przepraszam za takie brzydkie porównanie. I wydaje mi się, że coś, co trzeba wliczać, kiedy pytamy o to, czy jest jakaś szansa, że oni pójdą jeszcze razem, to, że tam tej krwi napsuto już bardzo dużo z obu stron. Nie ma dnia, żeby oni się wzajemnie nie atakowali w taki naprawdę bezpardonowy sposób i nie obrażali. Myślę, że tam są emocje podobne, co między harcerzami i maślarzami i ziobrystami.
No, jakie są póki co w jednej partii, więc w jednej, mają Kaczyńskiego.
No, ale tam jest, widzisz, no cała ta walka polega na tym, że chcą wyrzucić się nawzajem trochę. Więc myślę, że no nie jest to jakieś takie bardzo odjechane porównanie. Ale wracając jeszcze do tego, że wszyscy się tak trochę podśmiewali, że było kilka osób, które zapowiadały, że wystartują w tych zawodach o zostanie tym przewodniczącym Nowej Lewicy. No prawda jest taka, że jedyna partia, która zrobiła, że tak powiem, wolną elekcję, no po prostu posypała się i to był gwóźdź do trumny tej partii.
Mówiłem o Polsce 2050.
Mówimy o Polsce 2050. Pękła. Jak został wybrany Donald Tusk na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej? Jak został wybrany Władysław Kosiniak-Kamysz? 99,8% elektorów
zazdrości.
Bukele
się chwali, że ma poparcie 90%.
Trochę tak to wygląda, że słuchajcie, demokracja, fajnie, ale są inne ciekawe systemy, tak, które pozwalają nam dobrze zarządzać tym, co mamy. Druga rzecz, rozmawiałam też, bo wydaje mi się, że no dosyć dużym takim zgrzytem wizerunkowym na lewicy też jest to, jak wyglądały te wybory w regionach, bo przypomnijmy, tak, partia, która
nie
miała...
Kobiet.
Nie było, delikatnie mówiąc, nie było nadmiaru kobiet, nie było tam żadnej kobiety i ja rozmawiałam z jedną z polityczek Nowej Lewicy, która mi powiedziała wprost, że no, nie było nawet szans, że żadna z nich nie zdecydowała się wystartować, żeby po prostu nie przegrać z Krytesem, że to było trochę takie ograniczanie może złego publicity, tak, żeby już przynajmniej nie robić z tego spektaklu, że wystartują i przegrają.
No,
i że
to jest aż jakby... tak słabe, że nie mają szans, że trzeba im na tacy podać zwycięstwo, to przecież mogą powalczyć.
Chodzi o to, no tak, tylko że walka nie polega na
tym,
że
lewicy nie lubią głosować na kobiety.
Walka nie polega na tym, że zgłaszasz się 15 minut przed tymi wyborami i mówisz, słuchajcie, ja jestem popularna, jestem lubiana, ludzie na mnie chętnie głosują, bo w wyborach, nie wiem, wyborcy w ogóle też chętnie głosowali na listach na kobiety często, że kobiety przeskakiwały mężczyzn na listach lewicy, no tylko, że tutaj nie głosują wyborcy, tu głosują działacze. Wiadomo, że była tam jednak dominacja działaczy SLD, bo to jest starsza partia ze strukturami i tak dalej. I żeby one mogły wygrać w tych wyborach, potrzebowałyby no, takiej wewnętrznej kampanii i tak jak słyszałam, to jest praca przynajmniej na 2 lata. Trochę za późno się obudzono.
Czyli warto może było zainwestować, a nie potem mieć pretensje. Jakub Majmurek, mówi się o tym, że jest tyle silnych kobiet na lewicy, że kobiety mają lewicowe poglądy, młode kobiety zwłaszcza. No jakby patrząc na tę lewicę, ciężko to zauważyć, poza może Dziemianowicz Bąk. No Biejat tutaj próbowała, ale nie zrobiła jakiegoś fenomenalnego wyniku w kraju. Co takiego jest z tymi, zapytam mężczyznę w związku z tym, jak skoro rozmawiamy o lewicy, zapytam mężczyznę, co jest tak nie tak z kobietami na lewicy, że się jakoś nie potrafią przebić? No, bo nie ma co oczekiwać, że nagle panowie się posuną i powiedzą, nie no, hola, hola, to teraz my będziemy robić robotę, ale wy możecie przyjść i zostać szefami.
Ale tutaj lewica nie jest jakimś wyjątkiem. No,
tylko,
nie
że
ma,
lewica najbardziej stawia nie ma, teoretycznie
nie ma, na kobiety. Nie ma żadnej partii w tej chwili w Polsce, w której przewodziłaby kobieta.
No nie no, są dwie. Centrum i 2050.
No okej, okay,
okay, no, dwie partie, to, bardzo no, się
tak,
rozmarzyły.
To są powiedzmy mikro partie w tej chwili, ale nie ma żadnej powiedzmy dużej, poważnej partii, której przewodziłaby kobieta. I ostatnio jakąś taką kobietą, która rzeczywiście zbudowała sobie jakąś substancjalną, poważną, samodzielną pozycję w polskiej polityce, to byłabym powiedział Hanna Gronkiewicz-Waltz, bo nawet Beata Szydło była bardziej po prostu szefową rządu z nadania Kaczyńskiego niż kimś, kto zbudował sobie samodzielną pozycję w PiS-ie. Więc tutaj też z tą obecnością...
Chciałem mówić, że Zasek była szefową NBP-u, ale nie, rozumiem, że chodzi o bycie prezydentką
tak,
Warszawy.
Tak, prezydentką Warszawy, przede wszystkim szefową struktury warszawskiej i Platformy, tak, co było też, no jak gdyby, no, dowodem jej pewnej samodzielności politycznej w Warszawie, tak, i w partii. Więc... ogólnie jak gdyby mamy problem z obecnością kobiet w polskiej polityce. No, lewica ma jak gdyby powiedzmy kilka wyrazistych, utalentowanych polityczek z pokolenia milenialsów, tutaj przede wszystkim właśnie Dziemianowicz, Bąk i Magdalena Biejacz, które mają jeszcze trochę czasu, żeby jakoś zaznaczyć swoją obecność. Obie jak na standardy polskiej polityki są względnie młode, świeżo po 40. Obie mają olbrzymie ambicje, żeby rzeczywiście w tej polityce coś ugrać, co jest widoczne, zwłaszcza w przypadku Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Są bardzo pracowite, no ale no też rzeczy na razie jak gdyby nie było tego momentu, które by im pozwoliły sięgnąć po taką realną pozycję liderską. No, problem Magdaleny Biejat polega na tym, że ona jest jak gdyby w tej chwili zupełnie poza strukturą, ponieważ ona wyszła z partii Razem, ma tam jakieś swoje stowarzyszenie, ale nawet jeżeli to stowarzyszenie pewnie wejdzie na listy Nowej Lewicy i z niego wystartuje, no ale to nie jest jakaś taka silna, podmiotowa, partyjna pozycja. No Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, no też kiedy się rozmawiało, kiedy były te wybory kiedy miały być te wybory właśnie przewodniczącego Nowej Lewicy, się rozmawiało z działaczami, no to były osoby, które bardzo chciały pracować, działać na rzecz Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, ale one też mówiły, że one mają poczucie, że są w mniejszości zdecydowanej w partii.
Słuchajcie, chciałem teraz porozmawiać o trochę wielkim nieobecnym polskiej polityki, mianowicie o Adrianie Zandbergu, który, jak rozumiem, zapadł teraz w zimowy sen, bo do kampanii jeszcze dużo czasu. Jest to dla mnie chyba jednak jakaś zagadka. Nie znam gościa, nie mam żadnych uprzedzeń. Uważam, że jakby ciekawy potrafi od czasu do czasu zaistnieć w kampaniach, no to jest dość oczywiste. A tak do końca nie rozumiem, o co mu tak realnie chodzi i może wy mi to wyjaśnicie. Dominiko, czy możesz mi opowiedzieć, jak ty widzisz Adriana Zandberga, który z jednej strony wydawał się momentami mieć potencjał, jak odpowiadał tam bodajże chyba Morawieckiemu w parlamencie, świetne przemówienie. No już nie mówię o tym, jak tam zaorał kolokwialnie mówiąc Nowacką, dzięki czemu żadne z nich nie weszło do parlamentu, ani tylko on nie wszedł. Więc można powiedzieć takie pyrrusowe zwycięstwa, ale jakby no teraz w tych wyborach no tylko za Braunem, prawda? Więc też można powiedzieć, ale nie jakiś super wynik, ale relatywnie lepszy niż Biejat. Jakby wydaje się, że jakiś jest tam talent, nie wiem, retoryczny, może nie polityczny, ale czy mu się nie chce, czy on ma inne priorytety życiowe, czy jest tak, że po prostu to jednak jest rodzaj takiego działacza NGO-sowego, który się zamieszał w tę politykę i tak jak całe razem trochę do tej polityki nie pasuje. Co jest nie tak, że ten Zandberg nie jest, już nie mówię, że drugim Tuskiem czy Kaczyńskim, ale choćby, że nie ma takiej pozycji jak ma Mentzen czy Bosak, bo powiedzmy sobie szczerze, kiedy oni startowali, to te ich partie też nie miały 15 czy 20% poparcia.
Tu jest kilka kwestii na pewno. Powiedziałeś o tym zapadaniu w zimowy sen. To jest takie zdanie, które bardzo często z różnych stron można było słyszeć o Adrianie Zandbergu. Wydaje mi się, że on trochę z tą łatką walczy, bo to nie jest tak, że on zniknął zupełnie po tych wyborach prezydenckich. No nie wiem, no nie trzeba szukać daleko. On jest dosyć chyba regularnie teraz obecny w mediach.
Razem ja też jestem teraz... obecny w mediach. Ty też jakby...
Słuchaj, musisz kandydować w takim razie. No tak, chodzi mi bardziej o to, że doszło do jakiegoś przełamania jednak w tej kampanii prezydenckiej, bo ja też słyszałam od kiedy, bo to było chwilę po tym, jak Razem wyszło wtedy z tej koalicji, wyszło z klubu i tak dalej, no ja słyszałam trochę takie głosy takiego niedowierzania ze strony, powiedzmy, byłych przyjaciół.
Byłych przyjaciół.
Że okej, okay, że pewnie na początku ruszę z kopyta, a później, że to się jakoś tak wszystko rozlezie w rękach, tak? Czy że nie będzie, no właśnie, że ten zimowy sen zacznie jakoś tam przebijać, ale rzeczywiście on dociągnął tę kampanię. Ona nabrała w którymś momencie takiego rozpędu naprawdę dużego. Na te spotkania przychodziły już później setki, jeżeli nie tysiące osób w większych miastach. No i dowiózł, rzeczywiście przeskoczył trochę Magdalenę Biejat, ale ja myślę, że też nieznacznie.
A to chyba nie było nawet 5%, ile on dostał,
to było mniej niż 5%, 4 coś. Biejat miała też 4 coś, po prostu trochę poniżej tego pułapu. W każdym razie powiedziałeś też, że dostała słaby wynik. No zasadniczo i Zandberg, i Biejat zrobili... No trochę jednak będę ich Razem porównywać, że tam się rozszczelniła ta scena przez to, że opadły jednak te zsumowane elektoraty kandydata PiSu, kandydata koalicji, że oni jako tacy lewicowi kandydaci dosyć wyrwali sobie kawałek tego tortu. Tak nie było w poprzednich latach, no przecież jakby absolutne porażki, tak?
No bo Magdalena Ogórek, no były różne wynalazki.
To był najlepszy wynik połączony lewicy, gdyby liczyć ich głosy Razem, jeszcze dodać tam Joannę Senyszyn, to był najlepszy wynik od 2010 roku. Kiedy Napieralski tam około 12 zdobył, z tego co pamiętam.
Tak, więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że wydaje mi się, że Adrian Zandberg jest największym zasobem partii Razem.
Może jedynym wręcz.
Tak jak powiedziałeś, no jest to osoba niewiarygodnie sprawna retorycznie, inteligentna, z dużą wiedzą. No on świetnie sobie radzi medialnie, to nawet ktoś, kto nie wiem, bardzo nie lubi go, albo jego poglądów i tak dalej, na pewno mu to przyzna, bo to nawet konfederaci często przyznają, że to byłby trudny pojedynek z nim też w jakiejś debacie. I to, że on dostał taki dobry wynik w wyborach prezydenckich, no to się opiera, no właśnie, może nie na tym, że 4 tam z kawałkiem procent ludzi zemdlało na myśl o tym, że partia Razem mogłaby rządzić tym krajem, tylko na jego też osobistej charyzmie. Marcin Duma, który robi różne badania i też właśnie bada to, jak na fokusach, jak właśnie ludzie widzą polityków.
Pewnie porównał go do jakiegoś zwierzęcia monumentalnego.
No oczywiście, że tam drwal,
goryla.
Tak. Gory, to nie wiem, czy goryl.
Le.
Nie pamiętam już, tam bardziej chodziło właśnie o figurę takiego drwala. Chodzi o to, że na ludziach robi to wrażenie, tak? I to, że jest uważane za właśnie taką merytoryczną osobę i to, że jest taki posturą też imponujący, no to są jakieś takie rzeczy, które działają na nasz gadzi mózg. Tak jak to, że na ludzi działa to, że, nie wiem, Grzegorz Braun mówi niskim głosem i ma brodę. Tak? Bo jest
świetnie.
Takim czarodziejem.
Jakub może nie mówi bardzo niskim głosem, ale też ma brodę.
Jeszcze do czego bym wróciła? Do tego, że dla partii Razem to powinna być taka nauczka, że mając właśnie taki zasób i wszyscy wiedzieli tak, że on jest takim zasobem, że wykorzystali go, położyli tego, po prostu tego jokera w 2025 roku. A on po tym 2015, po tym zaprezentowaniu się w debacie, no okej, okay, jakby trzeba kolektywnie tak wszystko prawilnie zorganizować w partii, więc do mediów nie pchamy cały czas Adriana Zandberga, tylko raz pójdzie ktoś, raz ktoś inny, że on jakoś tak cały czas musiał oddawać pola, zamiast przyjąć taką rolę, którą powinien był naturalnie objąć. Wydaje mi się, że to był taki strategiczny trochę błąd tej partii, że nie położyli wszystkiego na jedną kartę. Być może inaczej by to wyglądało, nie wiem.
Słuchajcie, dobrze o tym wiem, że nie można się całe życie dobrze zapowiadać, więc Jakub Majmurek, powiedz, no, na co się ten Zandberg zapowiada i dlaczego skoro miał być tak dobrze, to nie jest aż tak dobrze.
Czy Adrian Zandberg, on jest, wydaje mi się, jednym z najbardziej inteligenckich polityków z tego pokolenia i on gdzieś tam był osobą, która była formowana jako bardzo młody człowiek przez bliskie relacje z Jackiem Kuroniem. I to jest taki trochę ten typ polityka. Polityka, który ma jednocześnie ambicje być intelektualistą, być wychowawcą i który też by się jak gdyby dobrze czuł w roli kogoś, kto wychowuje społeczeństwo do przyjęcia pewnych idei, a nie w roli kogoś, kto właśnie tam pociąga tymi wajchami władzy, chociaż oczywiście ma też takie ambicje. To jest rzeczywiście osoba bardzo charyzmatyczna, osoba bardzo inteligentna, bardzo retorycznie sprawna, będąca największym zasobem partii Razem. Ta partia ma problem z innymi wyrazistymi liderami po tych wszystkich rozłamach, po utracie Magdaleny Biejat, po utracie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. To jedyną w zasadzie poza Zandbergiem tam jakoś taką medialnie sprawną osobą jest Maciej Konieczny, moim zdaniem. No i no, tylko, że Zandberg no, ma też ten problem, że jest postrzegany jako polityk, z którym się jest bardzo trudno porozumieć, który nie potrafi być pragmatyczny. No i tutaj też jest pytanie, no właśnie jak długo można występować w roli tego, który obiecuje, że my tutaj za chwilę wywrócimy stolik i przeprowadzimy jakąś radykalną zmianę, no bo Zandberg obiecuje te rzeczy od 10 lat. On w 2015 roku był taką rewelacją w tej debacie, którą rzeczywiście wygrał, startując z najsłabszej pozycji, no bo był kimś świeżym, był kimś nowym, był kimś, kto daje nadzieję na jakąś radykalną odnowę sceny politycznej, tylko że Zandberg jest już obecny na tej scenie politycznej od 11 lat, jest już w Sejmie drugą kadencję, więc ten efekt nowości będzie się coraz bardziej zużywał i ludzie będą, jego wyborcy, nawet ci głosujący po raz pierwszy w życiu, będą sobie zadawali pytanie, no okej, no ale co on właściwie w polityce osiągnął? No i nie wykluczam, że ostatecznie Adrian Zandberg okaże się jakimś takim Januszem Korwin-Mikkem lewej strony i będzie musiał dopiero czekać na swojego mencena, by jego
Korwin
idee
już długo czeka, żeby się tak dostać.
No ale
tak
nie, no Korwin jak gdyby ma tego mencena, który te jego idee niesie dalej, chociaż ten mencen dokonał ojcobójstwa i to była cena tego, no ale te idee Korwina mają się nieźle, tylko że już realizowane przez kogoś innego, bardziej pragmatycznego, kto w 2 dni przed wyborami
nie chwali Hitlera.
Nie mówi o tym, że za Hitlera były niższe podatki.
Słuchajcie, na koniec chciałem z nim porozmawiać też o tym aspekcie, mówiąc bardzo niekolokwialnie, dyskursu, czyli tego, jak lewica starała się walczyć o serca i umysły. Dużo w tej dyskusji było o edukowaniu społeczeństwa, o wychowywaniu i wydaje mi się, że lewica generalnie rzecz biorąc i politycy, szczególnie młodsi, ale też publicyści, eksperci lewicowi, no mają sobie taki gen takiego nawracania, takiego prozelityzmu. Ja przyznam, że często wolę chyba się konfrontować z prawicowcami, bo z nimi się mogę naparzać, a lewica mnie próbuje nawracać. Ja na nawracanie jestem potwornie uczulony, czy to w wydaniu Kościoła katolickiego, czy ideologicznego. Ale teraz do meritum. Chciałem was zapytać i może zacznę od ciebie, Dominiko, bo będę chciał zapytać cię o krytykę polityczną, którą reprezentuje Kuba Majmurek.
Jak ocenię? Ile na 10?
Dlatego, że dla mnie jest ciekawe nie tylko krytykę polityczną, ale to myślę szerzej o całym takim spektrum no tak zwanej nowej lewicy, młodej lewicy, która do czasu, kiedy powstała partia Razem, nie miała swojej takiej reprezentacji politycznej. Nie mam poczucia, żeby akurat Razem to była reprezentacja krytyki politycznej, żeby
no,
było jasne.
Myślę, że to bardzo skomplikowane.
Że ta relacja jest skomplikowana i zaraz ci, Kuba, pozwolę odpowiedzieć, ale myślę też o takiej figurze, która przez wiele osób z tego kręgu inteligenckiego była uważana za takiego przyszłego mesjasza lewicy, czyli Sławka Sierakowskiego. I zastanawiam się nad tym, na ile uważacie, że tego typu działalność i funkcja sprawowana jest w jakimś sensie, nie wiem, równie wartościowa, mniej wartościowa niż zaangażowanie polityczne, na ile, dlatego zacząłem od ciebie, Dominiko, żebyś trochę spróbowała ocenić, jak to środowisko, no, w którym też funkcjonujesz, tak, w jakiejś takiej, bym powiedział, warszawskiej inteligencji, która mam wrażenie w pewnym momencie nawróciła się na pewien rodzaj lewicowości, właśnie takiej, którą krytyka trochę wprowadzała do obiegu, na ile to jest w ogóle zjawisko trwałe, na ile ten dyskurs został zmieniony i na ile tego typu działalność przynosi długofalowe korzyści. I proszę o taką ostrą, surową ocenę, nie przejmuj się tym, że jest Kuba, bo zaraz będzie mógł odpowiedzieć, bo mnie to autentycznie ciekawi, bo jest, uważam, to najbardziej wpływowe środowisko ze wszystkich tych ideowych środowisk w Polsce, tak? Takich, do których ja też się przyznaję, tylko ze strony liberalnej, ale jednocześnie no, są jakieś te granice, A z trzeciej strony ja nie jestem pewien, czy wielu lewicowców uznało dzisiaj Sierakowskiego w ogóle za lewicowca, więc być może sukces bierze się z tego, że się człowiek przenosi do trochę innego kręgu ideowego. Więc Dominiko, twoja uczciwa ocena środowisk ideowych lewicy.
Rozumiem, że to ma być ocena moja krytyki politycznej, tak?
Bo... Nie, wiesz, to krytyka jest dla mnie czymś jakby pewnie najważniejszym tym środowiskiem, ale mam poczucie, że jest wiele osób takiego tak zwanego komentariatu lewicowego i krytyka wydaje mi się, że przynajmniej do jakiegoś czasu wstecz była być może najważniejszym elementem tej układanki, ale zastanawiam się, na ile ten pomysł, że zmieniamy dyskurs, zmieniamy społeczeństwo, ta rola, którą myślę, że pełni na początku Sierakowski, żeby zmienić tak naprawdę myślenie inteligencji, a dopiero może drugim kroku polityki, na ile uważasz, że było to skuteczne i na ile uważasz, że jakby na ile uważasz, że jakby ta taka praca właśnie na dyskursie ma realny sens, bo mam poczucie, że o ile lewica miała tę władzę jakiś czas w tych naszych środowiskach, to gdzieś coś chyba zaczyna się wymykać, albo tak mi się, wydaje mi się, że zaczyna coś się tutaj rozszczelniać właśnie w tym aspekcie.
Nie wiem, czy uda mi się jakoś odpowiedzieć na
szeroki temat,
bardzo szeroki temat, ale rzeczywiście jest tak, bo przez chwilę poruszyłeś to, że mam wrażenie, że z tego środowiska krytyki politycznej, jeżeli ktoś się bardzo szeroko pojawia medialnie, to jest rzeczywiście Sławek i jest też Przemek Sadura, którzy zostali tak przyjęci przez taki szerszy właśnie, nie wiem, elektorat liberalny, jako osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia, które robią badania, te wszystkie raporty, które oni robili w ostatnich latach, no to przecież bardzo szeroko wszędzie były komentowane, omawiane, media mainstreamowe tym żyją.
Czyli nie lewicowość, a jakaś wiedza tutaj była
kluczowa,
tak?
Jakaś wiedza i myślę, że to jest na pewno jakieś takie dziedzictwo, które jest kontynuowane krytyki politycznej, że wprowadzają różne wątki do debaty, które rzeczywiście później żyją sobie i aktywnie działają i organizują myślenie. I to chodzi nie tylko o te raporty, ale też to, jakie książki wydaje krytyka polityczna, jakie wprowadza, tłumaczy po raz pierwszy często różne pozycje, które nie były wcześniej dostępne. Więc no jakby to jest nie do przecenienia i te rzeczy są czytane nie tylko przez wcale ludzi, którzy są żywo zainteresowani myślą lewicową. Przecież Jarosław Kaczyński też czytał Kapitał, który, dobrze pamiętam, to było wydane przez krytykę polityczną. To jest jeden tylko przykład z brzegu, ale tak, rzeczywiście na pewno, rzeczywiście jest tak, że wydaje mi się, że przez taką bańkę lewicową i Sławomir Sierakowski, pewnie też Przemek Sadura, nie są postrzegani już jako tacy, pewnie są trochę za mało lewicowi dla nich, tak?
No, Sierakowski zbierał na Bayraktara i wielu lewicowców się oburzało, że chodzi o...
Ja myślę, że to nie chodzi o Bayraktara nawet. To oburzała się Gazeta Wyborcza na tego Bayraktara. Już nie pamiętam. Chyba Marcin Kącki.
Tak, ale to już chyba po odejściu z Gazety Wyborczej w książce swojej.
Nie. Ja pamiętam taki tekst. To było jeszcze przed tą całą aferą. Okay.
Był. Tak, był jakiś taki komentarz. Kubo, chciałem cię zapytać, no bo też funkcjonujesz bardzo w mediach jako już nawet nie ekspert od filmu, tylko ekspert od polityki. Wciąż jesteś w krytyce politycznej. Czy masz poczucie, żeby mieć ten wpływ na Polskę, to trzeba od tej takiej lewicowości, takiej twardej, którą może gdzieś tam staraliście się wprowadzać na początku, odchodzić i wtedy ma się ten wpływ? Czy masz poczucie jednak sukcesu i że Polska tak bardzo się zlewicowała, że krytyka polityczna jest teraz postrzegana jako umiarkowane centrum? liberalizm.
Myślę, że zależy z jakiej perspektywy patrzeć. Myślę, że z punktu widzenia na przykład rzeczywiście jakiegoś najbardziej radykalnego elektoratu partii Razem, tak, no krytyka polityczna będzie postrzegana jako medium w zasadzie liberalne, tak samo jak Nowa Lewica będzie postrzegana jako partia w zasadzie liberalna. Z kolei z punktu widzenia Konfederacji czy PiSu krytyka to będzie jakieś takie po prostu straszne lewactwo stojące gdzieś tam obok Trockiego i Lenina, więc to wszystko zależy oczywiście od perspektywy. No, oddziaływanie przez dyskurs, oddziaływanie przez media, oddziaływanie przez ideę jest oczywiście bardzo ważną pracą i tutaj pod tym względem krajobraz intelektualny w Polsce także jakoś dzięki temu, co robiło środowisko krytyki politycznej, zmienił się, jest w nim więcej miejsca dla lewicy niż było na przykład 20 lat temu, kiedy środowisko krytyki politycznej zaczynało, no ale to rzeczywiście niekoniecznie przekłada się bezpośrednio na politykę i na wpływy lewicy politycznej, więc tutaj jak gdyby takich bardzo prostych przełożeń nie ma. To nie jest tak, że krytyka polityczna wydaje pismo, które czytają wszyscy ministrowie lewicowi i mówią tak, to właśnie robimy, więc tutaj te relacje są oczywiście skomplikowane, też wiele osób, które przeszły przez to środowisko, poszło różnymi drogami, są w różnych miejscach, w różnych zajmują się różnymi rzeczami, które mają większy lub mniejszy wpływ na to, jak kształtuje się dyskusja publiczna w Polsce.
Czyli jak kuźnia kadr.
Tak, ale też myślę, że trochę nie oceniać to, na ile ten, na ile tutaj rzeczywiście ten projekt jest projektem, który, jaka jest skala sukcesu tego projektu, to jest jak gdyby kwestia oceny, myślę, bardziej z zewnątrz.
Na pewno wiesz, co wam przyświecało, jak zakładaliście krytykę, ale ja zapytam może inaczej i jeszcze cię, Kubo, dopytam. Już nie o krytykę, bo ja wiem, że niezręcznie jest mówić o swoim projekcie w mediach, ale uważam, że jest na tyle istotny, że jak się rozmawia o lewicy w Polsce, to ciężko jest krytykę polityczną pominąć. Natomiast chciałem cię zapytać o to, i zaraz o to też zapytam Dominikę, na ile macie oboje takie poczucie, że ten dyskurs lewicowy, szczególnie w takim wydaniu amerykańskim, kampusowym, to jest coś, co w Polsce się przyjmuje, a na ile jest tak, że następuje jakaś taka kontra, także kontra ideowa i że coś, co wcześniej stanowiło taki rodzaj moralnego szantażu, że w zasadzie ci tacy liberalno-centrowi, szczególnie starsi publicyści, musieli trochę przyjmować to taką lewicową optykę i czuli się jakoś zmuszeni do tego, żeby iść z tym postępem, to że teraz, nie wiem, czy z racji na to, jak duże jest to wahadło w prawo, czy populizm, czy ta walka z PiS-em, czy że Konfederacja wchodzi, ale mam poczucie, że ta kontrola dyskursywna na lewicy się trochę jednak chyba słabnie i nie wiem, może to jest moje subiektywne wrażenie. I chciałem cię, Kubo, zapytać, czy masz takie poczucie, że jakby lewica przestaje powoli być właścicielem tego dyskursu, takiego nawet dyskursu inteligencko-salonowego i że już taka poprawność się trochę kończy w tym aspekcie.
Ona nigdy nie była w Polsce właścicielką tego dyskursu salonowego, to centrum polskiego dyskursu.
No zawsze był Witold Gadomski, tak?
Ale to nie chodzi tylko o Witolda Gadomskiego, no ale to też jak gdyby chodzi jednego to, że to centrum to gdzieś tam filozoficznie wyznaczał Kołakowski późny z jakimś takim właśnie zakładem, że jednak dobrze by było, żeby ten Bóg był i tutaj jednak z takim właśnie jednak powiedzmy konserwatywno-liberalnym socjalizmem.
Czyli jednak Adam Michnik i Kołakowski.
Tak, domyślnym myśleniem polskich elit, polskiego centrum, tego co w Polsce właśnie uchodzi za liberalne centrum. Na pewno lewica jest tylko jednym z wielu ośrodków tworzenia dyskursu w Polsce i bynajmniej nie najsilniejszym. Gdyby użyć tej atmosfery salonu, ten salon lewicowy jest jednym z wielu i nie tym dzisiaj z pewnością, który jest jakiś taki najbardziej wpływowy, co wynika też z tego, że rzeczywiście wahadło bardzo mocno przechyliło się w prawo. Myślę, że lewicy udało się rzeczywiście narzucić, może nie narzucić, ale wprowadzić do obiegu publicznego lewicowy punkt widzenia na kilka spraw, takich jak na przykład właśnie te kwestie mieszkalnictwa, kwestie stosunku do pracodawców, te kwestie zaistniały jakoś w dyskusji publicznej, gdy wcześniej tutaj rzeczywiście był zupełnie inny, nielewicowy monopol, no ale też cały czas w wielu kwestiach pewne języki lewicowe w Polsce zupełnie odbijają się od ściany i chociaż mamy jakąś taką lewicę, która przekleja pewne dyskursy rodem właśnie z amerykańskiego kampusu, to jest w Polsce jakaś bardzo, bardzo niewielka nisza, która jest może gdzieś tam, nie wiem, widoczna na portalu X, ale w rzeczywistości społecznej odgrywa dosyć niewielkie znaczenie.
Ja się z tym zgadzam, że wydaje mi się, że w ogóle w Polsce próbujemy przeszczepiać, czy może różne siły polityczne próbują przeszczepiać spory ideowe, które się toczą w Stanach Zjednoczonych z różnym skutkiem i wydaje mi się, że ta dyskusja wokół tego poprawności politycznej i tego, czym żyją amerykańskie kampusy, to jest jeden z tych przykładów. W ostatnim czasie na pewno to widzieliście podczas jednego ze spotkań, znowu a propos przeklejania wykorzystania różnych koncepcji i trików ze sceny amerykańskiej. Patryk Jaki, który z Tobiaszem Bocheńskim wyruszyli w tę podróż Zmień nasze zdanie i jest, napotkali na swojej drodze Kacpra Nowickiego, który swoją drogą jest działaczem Nowej Lewicy i tam doszło między nimi do takiego starcia a propos tych takich zdań, które Patryk Jaki często powtarza o tym, że Unia tam 250 ileś płci tam próbuje narzucać.
I... A to okazuje się, że Patryk Jaki narzuca.
Tak, okazało się, że tak, że to głównie prawica o tym opowiada, tak? Więc ja myślę, że duża część tej dyskusji właśnie w ten sposób wygląda, bo wy, lewica, chcecie nam narzucić to, tamto, chcecie ludzi wysyłać do więzienia za to, że ktoś się w zaimkach pomyli. I no, jakby takie zarzuty cały czas się pojawiają pod
tylko
adresem...
Tylko skąd się biorą, prawda? I myślę, że to jest wyłącznie propaganda prawicowa.
Z memów się
no tak, ale że lewica, wiesz, bo tak by to, że się traci władzę nad tym dyskursem, to właśnie wydaje mi się, że to po prostu prawica stała się taka trochę kontrkulturowa, lewica stała się taka mainstreamowa i że lewica jakby zachowuje się, jakby nie miała poczucia humoru i jest jednocześnie relatywnie blisko tej władzy symbolicznej i że po prostu staje się łatwym celem, bo jest takie poczucie, że tej władzy nadużywa i że jakby ten język odrywa się od realiów po prostu. Nie masz tego poczucia?
Ja mam
to
duży,
część problemu?
Ja mam duży problem z takim ustawianiem tej dyskusji, bo rzeczywiście prawica, altprawica jest trochę kulturowa, była przynajmniej, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie naprawdę można powiedzieć, że jakaś forma poprawności politycznej istniała zupełnie realnie i istnieje nadal, przy czym ona dotyczy też, no nie wiem, no takich kwestii, które w Polsce nie występują, czyli napięć na tyle rasowym, tak? I znowu, dla mnie to jest jednak przyklejanie tego, czy prawica w Polsce kiedykolwiek w ciągu ostatnich 25 lat mogła albo była kontrkulturowa w momencie, w którym no jednak symbolicznie cały czas takie imaginarium prawicowo nawet jakoś głęboko religijne jest mimo wszystko dominujące. No nie wiem, czy bym powiedziała.
No to żołnierze wyklęci byli czymś, co w tamtym momencie było bardzo jakieś przekraczające. Nie.
No
mam
tak,
poczucie, że im się udało
święto
zbudować.
I Dzień Żołnierzy Wyklętych inicjatywę ustawodawczą złożył Bronisław Komorowski. Tak to było.
Tak, bo to jest właśnie, bo to na tym polega uważam fenomen prawicy, że jej udało się wejść, myślę o narodowcach, Marsz Niepodległości, na którym są teraz, nie wiem, 100 tysięcy ludzi. Żołnierze wyklęci, którzy powiedzmy sobie szczerze, w ogóle to pojęcie tak nie powinny być pewnie używane i tam byli bardzo pomieszane różne osoby i udało im się sprawić, że to żołnierze wyklęci byli ok, tylko, a AK-owcy byli B, tak?
No tak, tylko widzisz, na czym polegał sukces tej takiej fali popularności właśnie żołnierzy wyklętych i takiego czczenia, cześć i chwała bohaterom i chodzenia po mieście z flarami. Nie na tym, że oni im zaproponowali coś, czego realnie nie było w naszej kulturze, tylko właśnie na tym, że to było oparte na kodach kulturowych, które my mieliśmy tłuczone do głowy w szkole podstawowej
i
wszędzie, tylko że zostało to zaprezentowane w bardziej atrakcyjnej formie, a nie w postaci nudnej, po prostu nudnego apelu
to gdzie
w szkole.
Jest PPS,
z wąsatym dyrektorem.
Gdzie jest wysadzanie pociągów, gdzie są ekspropriacje i gdzie jest choćby rewolucja 905 roku, która też była de facto powstaniem narodowym.
Były takie próby robienia tego, bo od dawna były organizowane w Łodzi obchody właśnie rewolucji 1905 roku.
40 osób śpiewało.
No tak,
teraz nigdy... były jakieś spacery po Warszawie śladami Kościuszki przy okazji rocznicy.
Więc tak, więc to świetny bohater lewicowy.
Więc tego typu próby budowania lewicowej polityki historycznej na tych prawicowych wzorcach są, tylko one nie działają. No jest właśnie jakby ciekawe bardzo pytanie, dlaczego? Dlaczego tego typu narracje gdzieś tam jednak nie chwytają? No też warto pamiętać, że jednak prawica, chociaż gdyby przedstawiała na przykład Żołnierzy Wyklętych jako coś, jako taką kontrkulturową akcję, no miała tutaj cały czas bardzo jednak silne instytucjonalne wsparcie, jeżeli nawet nie centralnej władzy, to na przykład samorządowych instytucji, które rządzone przez PiS wspierały lokalne pamięci o żołnierzach wyklętych, to na przykład takich instytucji jak Muzeum Powstania Warszawskiego, które tutaj też jak gdyby pewną taką narrację najpierw wokół Powstania Warszawskiego i taką pop historię o Powstaniu Warszawskim, która później została przejęta do budowania legendy żołnierzy wyklętych, wspierało swoimi funduszami, infrastrukturą i tak dalej, więc też jak gdyby warto pamiętać, że tutaj jednak prawica wbrew temu swojemu takiemu przedstawianiu się jako siła hiperkontrkulturowa miała też zawsze dla budowy swoich historycznych narracji potężne instytucjonalne wsparcie.
Ja mam też taki take, że żeby coś wypromować i na czymś się zbudować, trzeba się na tym polaryzować też, tak? Więc ta opowieść o tym, że nas gnębiono, my w podziemiach tutaj działaliśmy, mamy tego wielkiego wroga liberałów, którzy tam akcją Widelec nas zaszczuwali i tak dalej. No taka jest historia o tym, tak? Jak się budował ten taki ruch skrajnej prawicy. I to jest, czego, jakiej narracji oni by nie wzięli, to ona też jest właśnie w ten sposób zbudowana, że my tutaj musieliśmy coś przewalczyć, mamy jakiegoś wroga i tak dalej, przy czym też część z tej opowieści, tam jest taki podtekst, dyskretny urok przemocy, tak, w tym wszystkim jeszcze, ale wydaje mi się, że to wspomnieliśmy już wcześniej o tym, że w ostatnich latach udało się wypromować pewne jakieś lewicowe treści, czy takie bardziej lewicowe nastawienie do różnych polityk społecznych. Wydaje mi się, że też przez to, że one zostały przedstawione w taki polaryzujący sposób i na przykład takim narzędziem jest logika walki klas, tak, że mamy tego wroga, mamy złych deweloperów, deweloperuchów, tak, i dzięki temu między innymi udało się jakoś zainteresować media i ludzi tematem mieszkalnictwa, bo postawiono tutaj po prostu banki, deweloperów, pokazano tego naszego, no nie wiem, no, adwersarza i to jest jakiś taki ogólny model, po który lewica rzadko sięga, tak, prezentując raczej taką właśnie wizję, tu chcemy jakiejś takiej jedności społecznej, żeby wszyscy mieli dobrze i tak dalej, no a skuteczne okazują się jednak takie inne zagrywki.
Proszę Państwa, jaka przyszłość czeka lewicę? Chciałem powiedzieć, że oświetlana, ale mówię zupełnie szczerze, nie do końca w to wierzę. Z tej dyskusji wynikało, że ta lewica, która ma tu 6, a tam 3%, to w zasadzie jest na tym pułapie, na którym być powinna. Mam takie poczucie, że chyba nie rośnie grupa ludzi, która by chciała jednocześnie i wysokich podatków, i jednocześnie uważa tolerancję dla homoseksualistów za istotną wartość, że tutaj na tym polu nie ma niestety czego łowić. I lewica pewnie gdzieś tam będzie się musiała zdecydować, być może będzie formacją zanikającą, a co będzie o tyle paradoksalne, że jednocześnie wydaje mi się, że dla zarówno formacji politycznej, jak i intelektualnej, która mówi o usługach publicznych, która mówi o Europie, która mówi o tolerancji, która mówi o równości, która mówi o sprawiedliwości językiem uniwersalnym, że tego miejsca powinno być coraz więcej. Szczególnie wtedy, kiedy widzimy narastające ksenofobię, nacjonalizm, a momentami wręcz faszyzm. I że w takich warunkach to właśnie taka opcja otwartej, może lewicowości, a może prawdziwi lewicowcy by się obrazili, by uznali, że nie jest to prawdziwa lewica, ale że taka progresywna, otwarta opcja, która nie boi się swoich poglądów, która co najważniejsze przemawia do emocji, która posługuje się polskimi kodami kulturowymi, która także mówi o polskiej niepodległości, o polskich tradycjach. Myślę, że tego typu formacja polityczna, intelektualna miałaby wszelkie szanse powodzenia, nie walczyć o próg wyborczy, ale tak naprawdę o władzę. Tak czy inaczej, mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję o przyszłości polskiej lewicy. Jakub Majmurek, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dominika Siednicka, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Ja nazywam się Leszek Jarzewski, to była Kwestia Sporna. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
To był podcast Polskiego Radia.